Jeśli macie wasze Biblię, a wiesz, że macie, chciałbym, abyście mogli otworzyć razem ze mną na księdze Habakuka. Dzisiaj to będzie strona 999, jeśli czytacie w przekładzie Biblii Warszawskiej. Chciałbym, abyśmy mogli spojrzeć na dalszą część tekstu. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli przeczytać od miejsca, w którym rozstaliśmy się z Habakukiem wczoraj, aż do 4 wersetu 2 rozdziału. Zatem Księga Habakuka, rozdział 1 od wersetu 12 i będę czytać aż do rozdziału 2 i do wersetu 4. Znajdujemy tutaj następujące słowa. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego, gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy. Wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli. Dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wczoraj spoglądaliśmy na księgę Habakuka, zauważaliśmy, że pierwszy problem, z którym mierzył się Habakuk, ujęty był w pytaniu, gdzie jest Bóg, gdy go tak pilnie potrzebuje. I zauważyliśmy, że Boża odpowiedź może się zredukować do postaci zdania niosę ci pomoc, chociaż jeszcze jej nie widzisz. Niejaki Boecjusz w swojej pozycji o pocieszeniu, jakie daje filozofia, stwierdza, chodzi o coś, co jest chyba naczelną przyczyną mojego załamania, a mianowicie, że chociaż istnieje dobry sternik wszechświata, mimo to zło w ogóle może istnieć albo może uchodzić bezkarnie. Natomiast Donald Carson w książce Panie, jak długo stwierdza, gdy cierpimy, naturalne jest pytanie, dlaczego ja? Lecz szybko ustępuje ono miejsca, dlaczego mnie karzesz lub dlaczego mnie dręczysz? A stąd już bardzo blisko do znacznie mocniejszych myśli, skrywanych lub wyrażonych otwarcie. Może wcale nie jesteś Bogiem miłości? Może jesteś kapryśny? Może jesteś zmienny? Może wcale nie jesteś sprawiedliwy? Może wcale nie jesteś święty? Może w ogóle cię nie ma? C.S. Lewis opisał swoje nawrócenie w książce zatytułowanej Zaskoczony radością. Większość z nas z przykrością może stwierdzić, że przeważnie bywamy zaskoczeni smutkiem. W takim miejscu znajdujemy proroka Habakuka. Widzimy jego księgę jako opis człowieka zmagającego się z Bogiem. Widzimy Habakuka, który stawia Bogu trudne pytania i oczekuje, że Bóg zechce na nie odpowiedzieć. We fragmencie, który dzisiaj chciałbym z wami rozważać, będziemy widzieć modlitwę Habakuka, w trakcie której Habakuk będzie dokonywał oceny natury Boga, Habakuk będzie oceniał metody działania Boga i wreszcie Habakuk dokona oceny wierności Boga. Natomiast gdy spojrzymy na modlitwę Habakuka, my wszyscy będziemy mogli się zastanowić, czy aby na pewno Habakuk posiadał właściwą perspektywę i zadamy sobie pytanie, czy Bóg jest zawsze sprawiedliwy. Otóż chciałbym na wstępie zauważyć, że właściwie każda nasza ocena w życiu jest zależna od jakiegoś punktu bądź układu odniesienia. Musimy posiadać układ odniesienia, abyśmy w ogóle mogli funkcjonować. I o ile ciężko jest, i o ile nie ciężko jest nam to zrozumieć w naszym świecie, o tyle gdybyśmy na chwilę zabrali wszystkie układy odniesienia, jakie posiadamy, zauważylibyśmy, że mamy do czynienia z chaosem. Wyobraźmy sobie dwa statki kosmiczne, które mijają się na niebie, na którym nie ma żadnej gwiazdy. Gdybyśmy znajdowali się w jednym z tych statków, nie potrafilibyśmy ocenić, czy to my oddalamy się od tego, który widzimy, czy też ten, który widzimy, oddala się od nas, czy też my oddalamy się od niego i on oddala się od nas w tym samym czasie. Abyśmy mogli to stwierdzić, musimy mieć jakiś punkt odniesienia, coś, co się nie rusza, coś, co jest statyczne. I wtedy będziemy oceniać ruch w oparciu o nasz punkt odniesienia. Gdy patrzymy na wschody i zachody Słońca, oceniamy je z punktu widzenia naszego układu odniesienia. Mówimy, że to Słońce wschodzi i Słońce zachodzi. A z drugiej strony wszyscy wiemy, że Słońce się nie porusza, że to my, będąc na Ziemi, poruszamy się wokół Słońca. Natomiast nasz język wyraża nasz punkt odniesienia. I ten punkt odniesienia jest niezbędny, abyśmy mogli funkcjonować. Jest też niezbędny, abyśmy mogli wyjść z tarapatów. Gdy skończyłem studia i rozpocząłem pracę zawodową, mieliśmy już z Renatą dwoje dzieci. Bartek miał roczek, Esterka dopiero przyszła na świat. I bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że praca po studiach nie bywa od razu tak atrakcyjna, jak byśmy się spodziewali. I musiałem znaleźć sobie drugą pracę, abyśmy mogli w jakiś sposób funkcjonować. I byłem wykładowcą akademickim. Wykładałem przedmiot, którym się specjalizuję. I zauważyłem bardzo ciekawe zjawisko, otóż podczas egzaminów, zwłaszcza ustnych, gdy ktoś nie znał odpowiedzi na pytanie, patrzył gdzieś przez okno, daleko na horyzont, wyraźnie skoncentrowanym wzrokiem, który zdradzał, że ta osoba intensywnie myśli, po czym udziela odpowiedzi, to zależy. Ciężko z tym dyskutować, prawda? Ponieważ wszystko zależy. I w tym momencie właściwie traciłem przekonanie, że to ja jestem tym, który pyta. I czułem się pytany. A więc punkt odniesienia jest niezbędny, abyśmy mogli funkcjonować, ale niejednokrotnie punkt odniesienia jest czymś, co chcemy wykorzystać, aby wyjść z tarapatów i bronimy się, pokazując, że to wszystko zależy, to wszystko jest względne. Wszystko zależy od punktu odniesienia, który przyjmiemy. Podobnie jest z naszymi opiniami na temat ludzi i zdarzeń. Otóż jako ludzie bardzo prędko wyrażamy swoje zdanie, ale zauważamy, że nasze zdanie czy pogląd zmienia się wraz z ilością dostępnych danych. W przypowieściach Salomona ów mędrzec stwierdza, pierwszy zdaje się mieć rację, rozdział 18 i werset 17, lecz przyszedł przeciwnik i zdemaskował go. Więc gdy słuchamy jednej wersji zdarzeń, to wydaje się przekonująca, aż do momentu, gdy zorientujemy się, że jest jeszcze druga strona medalu, jest jeszcze druga wersja zdarzeń i te dwie są niekompatybilne. A więc gdy posiadamy więcej danych, zaczynamy zauważać, że tak naprawdę ocena też jest względna. Często określamy okoliczności jako niesprawiedliwe. Często nawet myślimy w tych kategoriach o Bogu. I gdy spoglądamy na Pismo Święte, zauważamy, że takie myślenie albo złe myślenie o Bogu zdarzało się także wielkim mężom Bożym, jak chociaż Jeremiasz, który w 15 rozdziale swojej księgi, w wersecie 18 mówi: czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Teraz zwraca się do Boga słowami: jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. To był jego punkt odniesienia. Widział Boga jako tego, który jest niesprawiedliwy, ponieważ nie umiał pogodzić tego, co o Bogu wiedział, z tym, co mu się przydarzało. A więc każdy z nas posiada jakiś swój własny punkt widzenia. I sądy, które wydajemy, oparte są o przeświadczeniu, że mamy rację, że nasz osąd jest prawdziwy. Problem polega jednak na tym, że istnieje pewna różnica pomiędzy punktem widzenia a rzeczywistością. Lider naszej młodzieży, który obecnie jest na sali, ale go nie wskażę, kilka lat temu wraz z naszą młodzieżą udał się do Lwówka Śląskiego na wyjazd. W trakcie tych wyjazdów przeważnie oprócz zagłębiania się w Boże Słowo mają wspaniały czas integracji. I tamtego razu zdecydowali, że będą grać w baseball.
gdy jedzie się na taki wyjazd, to przeważnie trzeba się należycie ubrać, a więc nie wygląda się tak jak ja dzisiaj. Ubiera się w dresy, aby można było ten baseball wygrać. Lider naszej młodzieży, jak można przypuszczać, opróżnił cały bagażnik, wysprzątał auto, żeby pomieścić tam tyle bagaży, plecaków, osób z młodzieży, które będą jechać, jak to tylko możliwe, żeby maksymalną ilość z rzeczy zmieścić do minimalnej ilości samochodu. I gdy wracali z tego wyjazdu, porozwoził wszystkich po domach, także jego bagażnik kompletnie opustoszał. Nie było tam nic oprócz jednej rzeczy. Jak można przypuszczać, był ubrany w dresy, ponieważ był to wyjazd integracyjny, więc bluza Adidasa, spodnie Adidasa, buty Adidasa. Jeszcze ostrzykł się na łyso. Był to wyjazd integracyjny. I zdarzyło się tak, że gdy już jechał do domu, zatrzymała go policja. I zaproponowała, że będą chcieli sprawdzić samochód. I wyobraźcie sobie sytuację. Wysiada kierowca, który jest łysy, ma na sobie wszystko Adidasa i otwiera bagażnik, nie ma tam niczego oprócz kija do bejsbola. I teraz jest różnica pomiędzy percepcją a rzeczywistością. Teraz wytłumacz policjantowi, że jesteś liderem młodzieży z lokalnego kościoła, właśnie usłużyłeś wszystkim, za darmo porozwodziłeś ich po domach, bo to są młode osoby, nie pracują, więc to wszystko jest na twoim obciążeniu. No i masz taką magiczną pałeczkę w bagażniku, bo graliście w baseball. Jest różnica pomiędzy tym, co nam się wydaje, a pomiędzy rzeczywistością. I czasem tę różnicę jest szalenie trudno uchwycić. Ale właściwa perspektywa jest krytyczna, jest fundamentalna, ponieważ czasem może decydować o życiu i śmierci. W mojej pracy zawodowej, ja jestem inżynierem górnictwa, wydarzył się taki przypadek. Otóż dwie osoby pod koniec zmiany miały jeszcze zdetonować materiał wybuchowy w kopalni odkrywkowej. Natomiast gdy chciały uruchomić proces detonacji, okazało się, że prawdopodobnie linia zasilająca jest gdzieś przerwana. W związku z tym jeden z nich udał się, aby sprawdzić, czy ciągłość linii elektrycznej jest zachowana. I udał się do miejsca, w którym nie powinien być, ponieważ materiały wybuchowe były już podłożone, zainicjowane i podłączone do sieci elektrycznej. Gdy dotarł na miejsce, które miało być poddawane urabianiu za pomocą materiału wybuchowego, zauważył, że linia faktycznie była nieciągła, w związku z tym zapewnił jej ciągłość. I gdy wracał, miał na szyi zawieszoną latarkę. Jak można się spodziewać, gdy się idzie, to taka latarka się huśta. Jego kolega, który przebywał dalej w miejscu, w którym odpalane są materiały wybuchowe, zauważył, że ten nadchodzi i daje mu znaki latarką. W związku z tym odebrał to jako sygnał, że powinien już zdetonować, ponieważ spieszyłem się do domu. I w ten sposób zabił swojego kolegę z pracy, ponieważ istnieje różnica pomiędzy percepcją a rzeczywistością. Różnica, która nie zawsze jest łatwa do uchwycenia, ale może być kwestią życia i śmierci. Tak jak to było w przypadku Habakuka, tak jak to jest w naszym przypadku. A więc musimy posiadać właściwą perspektywę, aby nasza ocena była należyta. Musimy zdawać sobie sprawę, że nasza ludzka perspektywa bardzo często jest ułomna, niedoskonała i chybiona. Stąd też przychodzimy do kościoła, gdyż chcemy, aby nasz punkt widzenia był biblijny, aby licował z Bożym. Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy odnowili swój umysł, gdy przychodzimy do Chrystusa. A więc sprawa nawrócenia nie jest tylko i wyłącznie kwestią przemienionego serca, w którym czujemy takie romantyczne kłucie wtedy, gdy uwielbienie się rozpędza. Chrześcijaństwo jest też sprawą odnowionego umysłu, który jest w stanie zyskać właściwą, Bożą perspektywę na rzeczywistość. Apostoł Paweł, pisząc do Filipian, zapewniał ich, że to Boży pokój będzie strzegł naszych myśli i naszych serc. A więc są dwie perspektywy, albo są dwie konsystencje wewnątrz naszej istoty, co do których jesteśmy zachęcani, aby posiadać właściwą perspektywę. Musimy posiadać właściwą perspektywę na poziomie naszego serca, aby umieć doświadczać Boga, gdy On przychodzi, ale też musimy posiadać właściwą perspektywę na poziomie naszego umysłu, abyśmy mogli oceniać rzeczy, jakimi one są. Jaką perspektywę posiadał Habakuk? Otóż na Habakuka Bóg w pierwszym rozdziale nie tylko nie odpowiedział na jego pytanie, Nie tylko nie rozwiązał jego problemu,
ale stworzył problem jeszcze większy. Problem Habakuka teraz już nie polegał dłużej na tym, że Bóg go nie wysłuchuje, ale problem Habakuka polegał teraz na tym, że Bóg w swojej odpowiedzi okazał się niesprawiedliwy.
Jak ufać Bogu, który jest niesprawiedliwy? Jak ufać Bogu, który czyni rzeczy,
które wydają się nam niesprawiedliwe? Spójrzmy zatem na dyskusję, na którą Habakuk sobie pozwala pod adresem Boga. W wersecie 12 Habakuk zaczyna wylewać swoje pretensje od słów: lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć.
Jest kilka rzeczy ciekawych w tej wypowiedzi Habakuka. Po pierwsze, możemy zauważyć, że Habakuk, mówiąc o Bogu, używa dalej terminu mój. Boże mój, święty mój. A więc w swoim zwątpieniu i w swoich pytaniach nie odwraca się od Boga.
Mam świadomość, że niejednokrotnie, gdy życiowe okoliczności są trudne, czujemy pokusę, aby odwrócić się od Boga,
napięcie i po prostu odejść, ponieważ Bóg wydaje się niesprawiedliwy. Chesterton jednak zauważył, pisząc o własnych zmaganiach z wiarą, że niejednokrotnie, gdy spogląda na cierpienie w otaczającym go świecie, czuje się również kuszony, aby obrócić się napięcie i odejść, ale potem dodaje: ale na miłość boską, odejść dokąd?
Więc jeśli nie Bóg, to co?
To jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Jeśli chcemy zostawić Boga, ponieważ czujemy, że jest niesprawiedliwy, to co jest po drugiej stronie? Jaka jest alternatywa? Dokąd się udamy? Mam świadomość, że jest to pytanie, którego sobie nie zadajemy, ale musimy sobie zadać, jeśli chcemy być konsekwentni w naszym postępowaniu. To nie jest problemem przestać chodzić do kościoła. To nie jest problemem przestać czytać Biblię. To nie jest problemem nawtykać Bogu i powiedzieć Mu, że jest niesprawiedliwy, tak jak to zrobił Habakuk. Ale jeśli chcemy się od Niego odwrócić, to dokąd pójdziemy? Jaki inny światopogląd udzieli nam satysfakcjonujących odpowiedzi na nasze pytania odnoszące się do cierpienia? Gdzie znajdziemy spokój? Gdzie znajdziemy odpowiedź? Gdzie znajdziemy satysfakcję? Gdzie będziemy szukać tej odpowiedzi?
I Habakuk, chociaż jest rozżalony i wylewa pretensje pod adresem Boga, to ma jednak świadomość, że jeżeli nie Bóg, to nic.
Jeżeli Bóg nie ma odpowiedzi, to nikt jej nie ma.
Dlatego zwraca się do Niego raniącymi słowami, ale słowami, które nadal wyrażają Jego oddanie, Jego bliskość, gdy mówi: Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Habakuk wymienia tutaj również kilka imion, tytułów Boga, mówiąc: Panie, jest to imię Jahwe, Boże, Elohim, święty, a więc jest skałą, jest niezmienny. Problem Habakuka dotyczy natury Boga. Jak to możliwe, że jesteś święty, że jesteś mocny, że jesteś potężny i pozwolisz, żeby Chaldejczycy przyszli, zniszczyli wszystko, co kochamy, uprowadzili nas do niewoli i zburzyli naszą świątynię? Jeżeli jesteś święty, to się zdaje nie pasować do Twojej natury.
Habakuk jednak o czymś zapomina. Zapomina o tym, że przez lata Bóg napominał Izrael w inny, dużo łagodniejszy sposób, wysyłając sędziów, wysyłając proroków, wysyłając suszę albo wojska, które były mniej znaczne. Bóg teraz każe Izrael po raz kolejny i używa sposobu, który jest drastyczny.
Ale Bóg dalej twierdzi, że ten sposób jest zgodny z jego naturą.
Habakuk po prostu zapomina o tym, że bywały czasy, gdy Bóg przemawiał łagodniej, ale Izrael był zatwardziały i nie chciał Boga słuchać. Habakuk również zapomina o tym, że im większe jest światło, tym większa jest odpowiedzialność.
Gdy stwierdza, że jest to niemożliwe, aby Chaldejczycy byli narzędziem w Bożym ręku, ponieważ Izrael jest częścią Bożego dziedzictwa, a Chaldejczycy nie znają Boga.
Habakuk zapomina, że to światło, które otrzymał Izrael, sprawia, że są jeszcze bardziej odpowiedzialni przed Bogiem za swoje grzechy.
A odpowiedzialność Chaldejczyków będzie mniejsza. A więc Habakuk, zwracając się do Boga, odnosi się do Niego słowami: Boże mój,
a następnie odnosi się do Jego świętości, stwierdzając, że Boże metody działania zdają się nie pasować do Jego natury.
Dalej Habakuk stwierdza: czyż nie jesteś odwieczny? Do czego Habakuk teraz się odnosi?
Odnosi się do tego, że Bóg trwa od wieków na wieki.
Od początku do końca On jest. Od wieków był źródłem ufności
i pociechy Izraela. że Bóg spogląda na rzeczywistość i widzi, skąd ona wychodzi i dokąd zmierza. Habakuk ma świadomość, że czas powinien uczyć nas właściwego postępowania, powinien nadawać miarę rzeczom, powinien wygładzać ton. Jeżeli Bóg jest odwieczny, to jego ton nie wydaje się być wystarczająco gładki. Dalej w tej samej dyskusji Habakuk stwierdza: nie daj nam zginąć, albo jak inne tłumaczenia ten werset przekładają, nie zginiemy. Nie zginiemy. Jest pewien komfort, który wynika z pełnego zaufania Bogu. Komfort polegający na przekonaniu, że niezależnie od tego, co się dzieje i niezależnie od tego, jak bardzo niezrozumiałe są okoliczności, Bóg spotka się z nami na końcu naszej drogi, ponieważ jest wierny swoim obietnicom. Jeżeli należymy do Niego, to niezależnie od tego, jak trudne jest życie i dramatyczne okoliczności, na końcu drogi, którą kroczymy, spotka nas On sam. A więc Habakuk chwyta się Boga, jest przekonany, że niezależnie od tego, jak surowe będą okoliczności, to jednak ostatecznie nie zginie, ponieważ na końcu będzie Bóg. Gdy spoglądam na ten fragment, zawsze przypominam sobie pierwszy pogrzeb, który miałem możliwość poprowadzić, jeszcze nie będąc pastorem kościoła. Zostałem poproszony, aby usłużyć na pogrzebie człowieka, którego kompletnie nie znałem, który nie był częścią naszego zboru. Był ateistą, natomiast jego siostra była częścią naszej społeczności i poprosiła nas, abyśmy tego człowieka pochowali. Gdy wszedłem do kaplicy, w której otwarta była trumna i znajdowało się ciało kompletnie obcego mi człowieka i na sali siedzieli ludzie, których kompletnie nie znałem i do tego kompletnie nie miałem pojęcia, co powiedzieć w takiej sytuacji, siedziałem przerażony, przekonany, że wypada powiedzieć coś, co ma sens. Ale kompletnie nie miałem pojęcia, co powiedzieć. Przysiadł się do mnie pastor naszej społeczności, obecnie pastor senior. Powiedział: Mateusz, nie stresuj się, przecież znasz prawdę. Bardzo mnie to uspokoiło i pomaga mi to do dnia dzisiejszego, że niezależnie od tego, jak trudne bywają życiowe okoliczności, znamy prawdę. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, wiemy, co wydarzy się później. Wiemy, co wydarzy się na koniec. Mamy świadomość, że nasze życie, chociaż może być dramatem, jest meczem, który gramy, ale znamy z góry wynik. Wiemy, jaki będzie wynik na końcu, tylko musimy przebiegać 90 minut. Tym jest nasze życie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał i On powiedział, co wydarzy się na końcu. Powiedział, że wstaje i idzie przygotować nam miejsce. A ponieważ On zmartwychwstał, my również zmartwychwstaniemy. Więc musimy przebiegać to życie. Musimy powalczyć trochę na boisku. Musimy porozpychać się łokciami, a niejednokrotnie sami musimy dostać łokciem. Ale znamy prawdę. Wiemy, jakim wynikiem skończy się ten mecz. Wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, kto na samym końcu będzie stał na naszej drodze i kto zaprosi nas do wiecznej radości. I Habakuk, chociaż okoliczności, w których żył, były ciężkie, stwierdza: nie zginiemy. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie nadzieja proroków Starego Testamentu sięgała daleko poza objawienie, które posiadali. Bardzo często widzimy to w psalmach Dawidowych, w których Dawid wyraża nadzieję, która była całkowicie obca objawieniu, które Bóg dał. Dawid stwierdza chociażby: Twoja łaska jest lepsza niż życie. W mojej Biblii mam zapisane słowo szok obok tego wersetu, ponieważ to było niezgodne z objawieniem, które posiadał Dawid. Na tamten czas życie było wszystkim, ale Dawid, patrząc na nędzę swojego codziennego życia, miał świadomość, że musi być coś większego niż ta nędza. Że te doświadczenia nie mogą być wszystkim, co Bóg daje. Że Jego łaska musi przekraczać, przenikać, wyrywać się poza codzienność. I chociaż Dawid nie miał objawienia dotyczącego zmartwychwstania ciał, gdzieś napełniony Duchem Świętym był w stanie stwierdzić: Twoja łaska sięga daleko poza to, co widzę. I to są słowa, które wypowiada Habakuk. Nie zginiemy. Wiem, że na końcu będziesz Ty. W tym dialogu Habakuk posuwa się dalej i stwierdza, dalej werset 12: Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzali karę. Z jednej strony Habakuk posiada trudność w pogodzeniu natury Boga i Jego działania, a z drugiej strony zobaczcie, jak poprawna jest jego teologia. Powołałeś ich. To znaczy, że Bóg przeznaczył i wyposażył Chaldejczyków do realizacji konkretnego zadania. Dalej,
ustanowiłeś ich.
A więc Bożej decyzji nie można zmienić,
nie można jej wzruszyć.
Jeżeli spojrzymy na słowa Habakuka, dochodzimy do naturalnego wniosku, że Bóg ustanawia problemy i trudności w naszym życiu, wyznacza im konkretny czas.
Bądźmy ostrożni
w swoich myślach o Bogu,
gdy przychodzimy przez trudny okres.
Zapomnijmy o słowie Bóg dopuszcza, które jest tak popularne w naszym ewangelicznym języku. Gdy patrzymy na problemy, mówimy, Bóg dopuścił ten problem.
Spójrz na to, co mówi Habakuk.
Powołałeś ich, ustanowiłeś ich.
Pismo Święte kreśli zupełnie inny obraz Boga. Bóg ustanawia problemy w naszym życiu.
Bóg o nich decyduje. Bóg je definiuje. Bóg wyznacza czas, gdy mają się pojawić. Bóg decyduje, jak długo będą trwać, kiedy znikną,
jak bardzo będą intensywne
i jaki cel mają osiągnąć.
Często mówimy, że Bóg dopuszcza problemy, ponieważ to, co się dzieje, wydaje się niezgodne z naturą Boga. Jest to problem, który ma Habakuk.
Ale ile pocieszenia możemy znaleźć w świadomości, że Bóg jest suwerenny.
Gdybym dopuścił do swojego myślenia, posłuchajcie proszę tego uważnie, gdybym dopuścił takie myślenie, że w całym wszechświecie przy ogromnej jego rozciągłości jest chociaż jeden atom, który się porusza bez wiedzy Boga,
nie mógłbym spać spokojnie w nocy, ponieważ skąd mógłbym mieć pewność, że na końcu historii będzie triumfował baranek. Czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Mam świadomość, że trudno jest nam mierzyć się z przekonaniem, że Bóg jest obecny w naszych problemach i w naszym doświadczeniu. Dużo łatwiej nam myśleć, że Bóg po prostu doświadczenie dopuścił. Dużo prościej jest myśleć, że Bóg się na chwilę zagapił i do naszego życia wkradł się diabeł. I teraz my jakoś musimy go wykopać, wypędzić. I myślimy, że jeżeli będziemy pościć wystarczająco długo, to Bóg się obudzi, zobaczy, że stała się rzecz niesłychana, przyjdzie i pomoże nam. Wydaje nam się, że jeżeli będziemy mieć wiarę, która przenosi góry, to wtedy nasz problem się rozwiąże. Ale jeżeli spojrzymy uczciwie na Słowo Boże, to zauważymy, że Bóg jest intensywnie obecny w naszych problemach i w naszych doświadczeniach. To On je zdefiniował, to On wytyczył im ramy, to On określił czas, kiedy przyjdą i to On decyduje, jakie mają wykonać zadanie. Gdybyśmy myśleli inaczej, czy moglibyśmy być przekonani, że na końcu zwycięży Bóg, a nie szatan? Że przy końcu dziejów Bóg się znowu nie zagapi albo nie zaśnie, diabeł go nie podejdzie i nie pokona i to zło nie będzie triumfować? Nasze przekonanie o tym, że nasza wieczność jest z Bogiem, wynika z pewności, że Bóg jest suwerenny i On wszystko kontroluje, w tym również twój problem, w tym również mój problem, który tak bardzo uwiera. I Habakuk, pomimo wielkiego cierpienia, tej świadomości nie traci. Panie, powołałeś ich. Panie, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. W jakim celu Bóg dopuszcza problemy w naszym życiu? Odpowiedź jest w tekście. Aby wymierzyli karę. Tak to określa Habakuk. Dosłownie można to przetłumaczyć jako udzielić nagany, reprymendy, skorygować kurs, zwrócić czyjąś uwagę. A więc cokolwiek Bóg czyni w naszym życiu, włączywszy w to dobre i złe rzeczy, czyni to po to, aby nas zmienić i upodobnić do siebie. Abyśmy znajdowali się stale na właściwym kursie. Abyśmy byli w miejscu, w którym Bóg może do nas mówić, a my możemy Go słyszeć. Poprzez doświadczenia Bóg przemawia do nas tak głośno, jak to możliwe. Albo jak to określił C.S. Lewis, doświadczenia i cierpienie są megafonem, przez który Bóg budzi śpiący świat. A więc Habakuk dyskutuje z Bogiem odnośnie jego natury, a następnie w wersecie 13 Habakuk zaczyna kwestionować już nie Bożą naturę, ale jego metody działania, gdy zauważa, dlaczego przypatrujesz się przewrotnym,
Dlaczego milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Widzicie, gdy w naszym życiu dochodzi do problemów, to naturalnym krokiem jest to, że zadajemy sobie pytanie, czy jest to możliwe, żeby święty Bóg na to pozwolił. I to jest pierwszy obszar, z którym się zmagamy. A drugi obszar jest zbieżny z tym, z którym zmaga się Habakuk. Otóż przestajemy patrzeć pionowo na Boga i mieć do Niego pretensje, ale wtedy patrzymy na innych i dochodzimy do wniosku, że to my mamy źle, a inni mają dobrze. I tu pojawia się kolejny problem, który wyraża Habakuk. Dlaczego milczysz, gdy ludzie, którzy ciebie nie kochają, gdy przewrotni, gdy bezbożni, pożerają sprawiedliwych? Dlaczego jest tak, że źle się wiedzie tylko tym, którzy są sprawiedliwi, a niesprawiedliwym się wiedzie? Więc drugi problem polega na tym, że są ludzie, którzy nas otaczają, są bezbożni i Bóg wydaje się im błogosławić.
Albo jeszcze inaczej, dlaczego Bóg kształtuje nas, swoje dzieci, wykorzystując do tego osoby, które wydają się niegodne? Dlaczego muszę być doświadczany przez osobę, która nie zna Boga? Dlaczego wierzący małżonek musi być stale doświadczany przez współmałżonka, który nie jest dzieckiem Bożym? Dlaczego osoby, które mieszkają razem z sobą w domu, muszą być dla siebie stale doświadczeniem? Dlaczego ci, którzy są nam najbliżsi, tak bardzo nas ranią? Więc nawet jeśli akceptujemy fakt, że z jakiegoś powodu Bóg może definiować doświadczenia, które nas spotykają, bolesne mogą być same metody. Dlaczego w ten sposób? Dlaczego ta osoba? Dlaczego taka sytuacja? Dlaczego takie narzędzie? Czy ktokolwiek potrzebuje przykładów? Wydaje mi się, że każdy z nas, jeśli na chwilę odda się refleksji nad naszymi ostatnimi latami, zauważy, że Bóg zrobił coś w naszym życiu, co wydawało się niesprawiedliwe i bolesna była również sama metoda. Kilka lat temu pozwoliłem sobie wdać się w zupełnie niepotrzebną rozmowę gdzieś na jakimś spotkaniu rodzinnym dotyczącą jakiegoś problemu teologicznego. I skończyło się wszystko niesamowitym niesmakiem. Chociaż wracałem do domu i byłem przekonany, że byłem w stanie obronić swój punkt widzenia i pokazać wady drugiego. Gdyby ktoś z zewnątrz posłuchał tej rozmowy, to nie było w niej nic chrześcijańskiego. Mogłem czuć się zwycięzcą, ale to zwycięstwo zostawiło bardzo gorzki smak. I zadawałem sobie też pytanie, czy musimy się nawet kłócić na gruncie rodzinnym o rzeczy, które odnoszą się do wiecznych, świętych, cudownych prawd? Dlaczego w ten sposób? Dlaczego my, dlaczego najbliżsi muszą siebie ranić? I to jest problem Habakuka. Boże, jeżeli już odpowiadasz za problemy, to dlaczego wybierasz takie narzędzia? Czy nie masz innych? I wreszcie trzecia rzecz w dyskusji Habakuka to jest kwestionowanie wierności Boga. Habakuk już od 14 wersetu dłużej nie mówił o sobie, ale możemy zwrócić uwagę na zmianę formy gramatycznej, która się pojawia. Habakuk utożsamia się z Izraelem i pokazuje bezbronność i bezradność narodu wobec siły najeźdźcy. Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy, wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli, dlatego składa ofiary swojemu niewodowi, spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Te słowa wyrażają z jednej strony poczucie osamotnienia, gdy Habakuk przyrównuje doświadczenie do sieci, która jest zarzucana do wody i zgarnia ryby. Habakuk czuje się zapomniany przez Boga i porzucony na pastwę losu. Czuje się sam w próbie, w której się znalazł. Dalej stwierdza, wszystkie wyciąga wędką, zgarnia je niewodem, zbiera je w sieć. A więc trzy terminy są użyte przez Habakuka do opisu tego samego. Wędka, niewód i sieć. Habakuk nie odczuwa wsparcia od tych, którzy go otaczają. Wszyscy zdają się na niego czyhać. A Habakuk czuje się sam, bezbronny i bezradny w doświadczeniu. Czy byliście kiedyś w sytuacji, w której czuliście się zrozpaczeni i rozgoryczeni i w tym wszystkim czuliście się sami? Przyznam się wam, że dla mnie, jako dla rodzica, jeden z najtrudniejszych momentów jest wtedy, gdy budzę się w środku nocy, ponieważ któreś z dzieci woła tata albo mama. Wtedy, gdy idziemy do pokoju, nie chcemy zapalać światła, by dziecka nie razić. Po prostu siadamy obok, tulimy, wycieramy łzy, głaszczemy po policzku i pytamy, co się dzieje. Przeważnie dzieci mówią, że albo bardzo boli je głowa, albo nie mogą spać, albo boli je brzuch, albo mają katar. I to są dla mnie najtrudniejsze momenty. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym pomóc, a nie mogę. Nie potrafię. Czuję się bezradny jako człowiek. Mogę przytulić i powiedzieć, że rano będzie dobrze, że będzie lepiej, ale przecież tego nie wiem. Mogę się pomodlić i ufać, że Bóg zadziała natychmiast, ale tego też nie wiem. Mam wtedy takie marzenie, myślę sobie, Boże, gdybyś mógł wziąć ten ból głowy i rozłożyć na tych 600 milionów Chińczyków, żaden by nawet nie poczuł. A tu sytuacja by natychmiast się polepszyła. Albo jeśli nie możesz na Chińczyków, chociaż na mnie złóż ten ból głowy. Ja sobie z tym poradzę. Ale czuję się bezbronny, bezradny. Nie mogę zrobić nic. Mogę zostać, mogę pocieszyć, mogę tulić, mogę wytrzeć łzy, mogę się pomodlić, mogę położyć się obok, możemy zabrać do siebie do łóżka. I to tyle. I więcej nie możemy zrobić nic. I tak przeważnie bywa w naszych życiowych doświadczeniach. Czujemy się jak Habakuk, jak ryba, która pływała sobie i nagle znalazła się w sieci i nie może zrobić nic. Jak ryba, która została złapana na wędkę i nie może zrobić nic. I jak ryba, która wpadła w niewód i nie może zrobić kompletnie nic. I zadajemy sobie pytanie, jak długo to potrwa i czy jest gdzieś kres temu doświadczeniu. Dwa lata temu było jeszcze 5 minut czasu, które miałem do tego, aby wyjść i usłużyć. Zespół dalej prowadził uwielbienie i śpiewał pieśni. Ja już myślami byłem na mównicy i zadawałem sobie pytanie, Boże, jak to możliwe, że znowu się wpakowałem, muszę wyjść powiedzieć coś, a nie mam pojęcia, co powiedzieć. I wtedy przybiegł do mnie mój syn, co nie zdarzyło się nigdy, i powiedział, tata, musisz szybko iść, mama cię woła. Ja mówię, Bartek, powiedz mamie, że tata jest pastorem, że tata będzie usługiwał. I Bartek pobiegł do mamy, ale nie dawało mi to spokoju, ponieważ pomyślałem sobie, przecież Renata wie, że usługuje. Poszedłem szybko na tył sali, żeby zobaczyć, gdzie oni są. A okazało się, że byli bardziej z przodu niż z tyłu, w pobliżu łazienek. I gdy tam doszedłem, zauważyłem, że moja córka, która miała wtedy 2 lata, miała całą buzię we krwi, szła do łazienki, potknęła się, wpadła na drzwi, które były otwarte i uderzyła brodą. I Renata mówi, Mateusz, załatw tylko apteczkę. Ale gdy popatrzyłem na Asterę, to wiedziałem, że tutaj trzeba chirurga, nie apteczkę. I zadawałem sobie pytanie, Boże, czy naprawdę to jest najlepszy czas? Przecież nie czekam w kolejce do baru. Czekam, żeby usłużyć. Ludzie czekają, ponieważ chcą usłyszeć kazanie. Czy nie mogłeś poczekać? Czy to nie mogło się wydarzyć później, wieczorem, w domu? Czy musiało to być teraz? I również czułem się kompletnie zagubiony i bezbronny, ale świadomy tego, że jestem w Bożym ręku. Że nie wydarzyło się kompletnie nic, o czym Bóg by nie wiedział, czego by nie zaplanował, czego by nie przewidział i czego by nie kontrolował. Chociaż czułem się rozgoryczony, to jednak pocieszeniem dla mnie była świadomość, że niezależnie od tego, jak źle to wygląda, Bóg w tym jest. I teraz, gdy Habakuk przynosi wszystkie swoje problemy i wylewa je przed Bogiem, możemy zauważyć, że Habakuk nie do końca posiada właściwą perspektywę Boga. Habakuk skończył prezentację swoich argumentów i teraz czeka na odpowiedź. I to jest ta pauza, która następuje pomiędzy rozdziałem 1 i 2. Jak długo trwa, tego nie wiemy. Ale możemy przypuszczać z całą pewnością, że Bóg nie odpowiada mu natychmiast, ponieważ jest jeszcze kilka rzeczy, które Habakuk robi. Udaje się na posterunek, udaje się na basztę, wypatruje Boga, czeka na to, co Bóg odpowie. Chce usłyszeć, jaka jest linia obrony Boga na skargę, którą zaniósł. A więc jest jakaś przerwa w dialogu, która następuje, gdy Habakuk czeka na Boga i zastanawia się, co Bóg odpowie. Możemy zauważyć, że zanim Bóg nam odpowiada, Bóg czasem chwilę czeka, jak gdyby zwlekał, jak gdyby milczał, jak gdyby nie był chętny, aby odpowiedzieć od razu. Ale daje nam czas, abyśmy to my oddali się pewnej refleksji nad nami samymi. Abyśmy mogli zbadać swoje wnętrze i zadać sobie pytanie, na ile szczere są pretensje, które wyrażam, na ile faktycznie czuję się niewinny przed Bogiem, na ile faktycznie to, co się wydarzyło, może być uznane za niesprawiedliwe, na ile jestem święty, na ile jestem niewinny, na ile mogę się czuć zraniony i na ile ufam Bogu. I wreszcie, gdy mija ten czas refleksji Habakuka, pojawia się Bóg, który znowu bierze mikrofon do ręki od wersetu drugiego, mówi: zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby można było to szybko przeczytać, ponieważ widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźnij się. Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach. Jest to opis sposobu, w jaki Bóg toczy dialog z człowiekiem. Przede wszystkim zapisz to. A więc Bóg oczekuje od nas właściwego podejścia do Jego objawienia. Bóg oczekuje od nas gotowości do tego, abyśmy mogli zareagować z chwilą, gdy Bóg nam odpowie. Bóg chce, abyśmy byli przygotowani do działania w momencie, gdy objawi nam swoją wolę, gdy powie nam, czego chce, gdy odpowie na naszą skargę. Dalej Bóg stwierdza: wyryj to. Co oznacza, że Jego odpowiedź jest trwała, jest niezmienna, Jego zamysły są niewzruszone, Jego plan nigdy się nie zachwiał. Gdy Bóg stwarzał wszechświat, zapisał wszystkie dni, w tym widział Ciebie i widział mnie. Stąd też stwierdzenie wyryj to sugeruje, że Boża odpowiedź jest niezmienna i trwała, nie da się jej zachwiać. I wreszcie Bóg stwierdza, aby można było to łatwo przeczytać. Boże Słowo i Boże objawienie powinno być nie tylko zrozumiałe, ale też zrozumiane. Bóg przemawia do nas w sposób, który chce, abyśmy rozumieli. Mam problem z tym, gdy pojawiają się ludzie, którzy twierdzą, że Bóg im coś do mnie powiedział. I gdy opowiadają mi to, co im Bóg do mnie powiedział, kompletnie tego nie rozumiem. Chociaż podchodzę do tego szczerze. I przeważnie odkładam to na bok i mówię: Boże, jeżeli chcesz mi coś powiedzieć, wierzę, że zakomunikujesz mi to w sposób, który będzie dla mnie zrozumiały. Dlatego Bóg stwierdza do Habakuka: zapisz to, co oznacza, że oczekuję Jego gotowości. Wyryj to, co oznacza, że Boże plany są niezmienne, aby można było to szybko przeczytać, aby było to zrozumiałe dla każdego, kto się z tym zapozna. Bóg przemawia do nas zrozumiałym językiem. Bóg przemawia do nas w sposób, który rozumiemy, do którego się możemy łatwo odnieść. I gdy spoglądamy na dalszą część księgi Habakuka, możemy zauważyć, że Bóg pięciokrotnie mówi o czasie wypełnienia się widzenia, ale możemy sobie zadać pytanie, o jakim widzeniu jest mowa? Przecież o żadnym widzeniu jeszcze nie czytaliśmy. Dalej Bóg stwierdza, to widzenie dotyczy oznaczonego czasu, co oznacza, że nie rozpocznie się ani minutę za szybko, ani nie potrwa minutę za długo. Zwróćcie proszę uwagę, jak wiele pociechy płynie z przekonania, że Bóg jest suwerenny. Gdy Bóg stwierdza, to co zamierzam Ci objawić, nie rozpocznie się ani za szybko, ani za późno. I nie skończy się później, niż sobie tego życzę. To dotyczy oznaczonego czasu. Nasze doświadczenia przychodzą we właściwym czasie. Chociaż przeważnie dla nas wydaje się najmniej odpowiedni. Przeważnie, gdy zdarzają się uroczystości pogrzebowe, gdy rozmawia się z rodziną, można usłyszeć, że to był najgorszy czas. Niezależnie od tego, ile lat miała osoba, która zmarła, to był zawsze najgorszy czas. Jeżeli to była młoda osoba, był to najgorszy czas, ponieważ miała życie przed sobą. Jeżeli to była osoba, która była już ostatkowana, to był najgorszy czas, ponieważ teraz dzieci są wychowywane. Jeżeli to jest osoba na emeryturze, to był najgorszy czas, ponieważ właśnie przeszła na emeryturę i mogła cieszyć się życiem. Jakiekolwiek doświadczenia by nas nie spotkały, z naszej perspektywy to jest zawsze najgorszy czas. A gdy Bóg przemawia do Habakuka, Bóg mówi, to co zamierzam uczynić dotyczy oznaczonego czasu, co oznacza, że przyjdzie w doskonałym czasie. Nie przyjdzie za szybko i nie przyjdzie za późno. Nie skończy się za szybko i nie skończy się za późno. Dalej Bóg stwierdza, wypełni się niezawodnie. Na pewno się spełni, jest nieuniknione. Bóg to
postanowił. Nie opóźni się, więc czas jest doskonale wybrany. Jeśli wydaje się spóźniać, zwróćcie uwagę na ten werset, jest niesamowity. Jeżeli wydaje się spóźniać, wyczekuj go, co oznacza, że mamy dostosować swój harmonogram do Bożego. Mamy nauczyć się mierzyć czas zgodnie z Bożą skalą, nie z naszą. Tym lepiej znamy Boga, im mocniej Go chwytamy. A więc będziemy w stanie lepiej zrozumieć Boży czas, im bliżej będziemy znajdować się Jego. Czy doświadczamy w naszej codzienności tego, czego doświadczał Habakuk? Co wydaje się nam dzisiaj największym problemem w naszym życiu? Znam człowieka, który twierdzi, że w jego życiu największym wyzwaniem był brak Bożej obecności wtedy, gdy tego potrzebował. Znam rodziców, którzy uważają, że największym problemem są ich dzieci, które są nienawrócone. Znam ludzi, którzy uważali, że ich największym problemem jest to, że są 11 lat małżeństwem i nie mają dzieci. Znam kobietę, dla której największym wyzwaniem było to, że zbliżała się do 50 i nadal nie miała męża. W każdym z tych przypadków Bóg zadziałał. W innym czasie, niż byśmy się spodziewali. Chciałbym, żeby Krzysiek szybciej doświadczył Bożej obecności w kryzysie, niż doświadczył. Chciałbym, żeby rodzice Bartka mogli się szybciej cieszyć z tego, że się nawrócił, niż się cieszyli. Chciałbym, żeby małżeństwo Ogórków szybciej miało dzieci, niż mieli. Chciałbym, żeby Asia szybciej znalazła męża, niż znalazła. Znajduję jednak wiele pocieszenia w świadomości, że Bóg zna najlepszy czas, w którym przychodzi i działa w naszym życiu. Więc Habakuk zadaje Bogu pytanie, czy na pewno jesteś sprawiedliwy? Natomiast Bóg odpowiada, przychodzą ciężkie czasy. Przygotuj się. Wybrałem czas, w którym do twojego życia nadciągną problemy i czarne chmury. Wszystko się wydarzy dokładnie tak, jak postanowiłem. Nie spóźni się, ale spełni się niezawodnie. I na koniec tego wszystkiego poznasz, że jestem dobrym Bogiem. Jak więc naprawić naszą perspektywę? Jeśli wszystko zależy od perspektywy i od punktu odniesienia, jak możemy się upewnić, że mamy właściwy, tak abyśmy nie sądzili Boga w sposób nieuzasadniony? Przede wszystkim możemy, idąc za przykładem Habakuka, wylewać swoje wątpliwości przed Bogiem i powierzyć Mu swoje myśli. Możemy być absolutnie szczerzy, jak Jeremiasz, który mówił, jesteś mi jak wody zgubne, jesteś mi jak strumienie zawodne. Możemy być jak Habakuk, który mówi, czy twoje oczy nie są zbyt czyste, aby mogły na to patrzeć? Możemy być jak Jan Chrzciciel, który stwierdził, czy na pewno ty jesteś tym, który miał przyjść? Też może mam czekać na kogoś innego? Możemy być jak Tomasz, który powiedział, jeżeli nie włożę mojej dłoni, nie uwierzę. Ale ważne jest, abyśmy byli szczerzy przed Bogiem. Abyśmy mówili otwarcie o tym, co czujemy. Abyśmy pozwolili, aby nasz smutek wypłynął z naszego wnętrza. Nie trzymajmy go tam za mocno. Jeżeli będziemy starali się tłumić naszą gorycz, będzie rana, która ropieje i sama się nie zagoi. Będzie tylko kwestią czasu, aż na nowo się otworzy i o sobie przypomni. Wylewajmy więc przed Bogiem swoje myśli, gdy czujemy, że to, co się dzieje, jest niesprawiedliwe. Zwróćcie proszę uwagę, że w księdze Habakuka ani razu Bóg proroka nie napomina, ani nie karci. Bóg nie kiwa mu palcem i nie mówi, chłopie, ktoś taki jak ty powinien już pewne rzeczy rozumieć lepiej. A przecież Habakuk był prorokiem. Bóg ani razu nie gniewa się na tego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wie, co czujemy, gdy jesteśmy rozgoryczeni. I Bóg wie, co mówią nasze usta, gdy nasze serce płacze. Po drugie, nie poddawajmy się. Bierzmy przykład z Habakuka, który mówi, muszę stanąć na mym posterunku, muszę udać się na basztę, muszę wypatrywać, muszę baczyć, co Bóg mi odpowie. Nie poddawajmy się wtedy, gdy rzeczywistość jest niezrozumiała, ale przychodźmy stale do Boga i szukajmy odpowiedzi w przekonaniu, że wszystko, co Bóg czyni, ma głęboki sens, jest dla naszego dobra i dla Jego chwały. Po trzecie, nauczmy się zostawać sam na sam z Bogiem, jak Habakuk, który nie powiedział, muszę polecieć do żony, aby się poskarżyć, muszę iść do pastora, aby mogli pościć, muszę iść do przyjaciół, aby się wygadać, ale poszedł do tego, do którego miał pretensje, bo do kogo innego można pójść. Muszę stanąć na posterunku, muszę udać się na basztę, muszę wypatrywać, co mi odpowie. Jaką ma odpowiedź na moją skargę? Często nasz punkt widzenia kształtują ludzie dookoła nas. Gdy pójdziemy do ludzi z naszą skargą, poklepią nas po ramieniu, upewnią nas w przekonaniu, że faktycznie to jest niesprawiedliwe, że ktoś taki jak ty, jak ja, nie zasługuje na te okoliczności. I będą nas utwierdzać w tym, że to, co Bóg czyni, jest niesprawiedliwe. Tym samym będą dalej budować perspektywę, która jest chybiona, która jest niebiblijna. Jeśli otaczamy się tylko negatywnymi ludźmi, ci ludzie będą na nas wpływać. Dlatego ważne jest, abyśmy potrafili zrobić to, co zrobił Habakuk. W problemie udać się do Boga. Zostać sam na sam z Nim i dać Mu szansę wytłumaczyć się z tego, co się dzieje. Po czwarte, musimy potrafić też wyznać swoją złą perspektywę jako grzech. Gdy zaczynamy rozumieć, że obrażaliśmy Boga, urągaliśmy Mu, oceniliśmy Go pochopnie, musimy umieć zrozumieć, że nasza perspektywa była niewłaściwa. Musimy nauczyć się od tego odcinać i zaczynać od nowa. Każda kolejna rzecz, której dowiadujemy się o Bogu, powinna korygować naszą perspektywę, a jeżeli dotychczasowa była błędna, powinniśmy przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, wybacz, przepraszam, pośpieszyłem się, oceniłem Cię pochopnie, chciałbym teraz myśleć o Tobie inaczej. I wreszcie piąte, ale nie najmniej ważne, musimy pozwalać, aby Boże Słowo kształtowało nasze wyobrażenie Boga. Jeżeli chcemy wiedzieć, jaki On jest, czytajmy Boże Słowo i pozwólmy, żeby to ono kształtowało tę perspektywę. Jeżeli znajdujesz się w miejscu, w którym masz żal do Boga za to, co się dzieje, pozwól, że zwrócę Twoją uwagę na następującą rzecz. Jeśli masz żal do Boga, ponieważ uważasz, że jest potężny i mógłby coś zmienić w Twoim życiu, a nie zmienił, to musisz zauważyć, że jest także wystarczająco potężny, aby o tej sytuacji wiedzieć coś, czego nie wiesz ty. Jeżeli mamy do niego żal, ponieważ uważamy, że mógłby to zmienić, pamiętajmy, że to również oznacza, że wie coś, czego nie wiemy my. I ten żal powinien odejść na bok. Jeżeli jest potężny, to nie tylko może zmienić sytuację, ale również wie coś, czego my jeszcze nie rozumiemy i wie, dlaczego to doświadczenie jest nam potrzebne. Pozwólmy, aby Jego Słowo kształtowało naszą perspektywę. Dajmy Mu szansę, aby porozmawiał z nami o tym, co się dzieje. Przebywajmy z Nim sam na sam i dołóżmy starań, aby nasza perspektywa Jego osoby była należyta. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i myślę, że widzimy się już za krótką chwilę z Habakukiem i zobaczymy, co nowego Habakuk wymyślił w swojej przepychance z Bogiem.